Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czy decyzja Synodu Generalnego Kościoła Anglii, dająca de facto zielone światło dla święcenia kobiet na biskupów, spowoduje eksodus konserwatywnych Anglikanów ku katolicyzmowi? O tym między innymi powiemy w informacyjnej części magazynu. Nadamy też relacje z franciszkańskiego spotkania młodych w Wołczynie. Na zakończenie zaś w naszym wakacyjnym cyklu poznamy młodzieńcze lata Fryderyka Chopina. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. Ojciec Święty modli się za zabitych i rannych w niedzielnych zamachach w Kampali oraz za ich rodziny. Poinformował o tym episkopat Ugandy, publikując własne przesłanie kondolencyjne. Do zamachów doszło wieczorem w dwóch popularnych lokalach, gdzie transmitowano zakończenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W sumie zginęło ponad 70 osób, a 55 zostało rannych. Do zamachu przyznali się somalijscy islamiści w zemście za obecność ugandyjskich oddziałów w pogrążonym w wojnie domowej kraju. Podobne pogróżki skierowali oni pod adresem Burundi, która również bierze udział w wojskowej misji Unii Afrykańskiej w Somalii.
Benedykt XVI modli się też za jednego z najbardziej znanych biskupów kościoła katakumbowego w Chinach i za wiernych powierzonych jego pieczy. List z takim zapewnieniem przesłał na ręce biskupa Juliusa Chia Chikuo, prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, kardynał Ivan Diaz. Chiński hierarcha został właśnie zwolniony po 15 miesiącach z komunistycznego więzienia. Cieszy się on ogromnym autorytetem wśród wiernych ze względu na swą niezłomną i jasną postawę w kwestiach dotyczących relacji Kościół-Państwo.
W czasie pierwszej mszy sprawowanej po uwolnieniu biskup Chia Chikuo zapewnił, że mimo nacisków nie wstąpił do podległego władzy Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich i pozostał wierny Ojcu Świętemu. Aresztowanie biskupa odbiło się szerokim echem, ponieważ został zatrzymany w dniu, kiedy w Watykanie rozpoczynała obrady Komisja do Spraw Kościoła Katolickiego w Chinach.
Czy decyzja Synodu Generalnego Kościoła Anglii, dająca de facto zielone światło dla święcenia kobiet na biskupów, spowoduje eksodus konserwatywnych Anglikanów ku katolicyzmowi? To pytanie zadają sobie obecnie kościelni komentatorzy po tym, co wydarzyło się ostatnio w Yorku podczas obrad tego swoistego Parlamentu Kościoła Anglii. Ostateczną decyzję w sprawie biskupstwa kobiet odwleczono wprawdzie do 2014 roku. Jednak przeważa opinia, że nie ma złudzeń co do ostatecznego wyniku tej debaty. Wskazuje na to wcześniejsze odrzucenie kompromisu, który miał godzić oba skrzydła progresistów i konserwatystów, zakładając ustanowienie równoległej, wyłącznie męskiej hierarchii dla konserwatywnych wspólnot wiernych.
Jak ocenił obserwujący obrady z ramienia katolickiego episkopatu Anglii i Walii ksiądz Andrew Falley, kościół anglikański wyraźnie zmierza ku protestantyzmowi, z którym coraz bardziej się identyfikuje. Dla tak zwanych anglokatolików, czyli wiernych odwołujących się do katolickich korzeni anglikanizmu, pozostaje coraz mniej miejsca w ich własnym kościele.
Czy niezadowoleni z rozwoju sytuacji Anglikanie skorzystają zatem masowo z możliwości zaproponowanej przez Benedykta XVI i powrócą do jedności z Rzymem na warunkach określonych w Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum Cetibus? Na to pytanie twierdząco odpowiada Stephen Parkinson, kierujący ruchem Forward in Faith. Grupa ta gromadzi około 10 tysięcy konserwatywnych Anglikanów, w tym 1000 duchownych. Zdaniem Parkinsona znaczna liczba przywiązanych do tradycji Anglikanów rozważa możliwość przejścia na katolicyzm. W jego opinii mogłoby nawet chodzić o setki tysięcy osób. Alternatywą pozostaje stworzenie własnej organizacji w ramach konserwatywnego skrzydła wspólnoty anglikańskiej, choć i tam nie brakuje głosów za jednością z Rzymem. Głównym czynnikiem powstrzymującym decyzję wielu brytyjskich Anglikanów, zwłaszcza duchownych, może być obawa utraty państwowych subwencji, którymi cieszy się Kościół Anglii.
XVII spotkanie młodych w Wołczynie odbywa się w tym roku pod hasłem Rycerze Światła. Na zaproszenie kapucynów na Opolszczyznę zjechali młodzi ludzie z całego kraju. Organizatorzy szacują, że jest ich blisko 1000.
Młodzi ludzie marzą o życiu rodzinnym, o pięknej rodzinie, ale też mają bardzo wiele frustracji wynikających z wielu doświadczeń negatywnych jednak. Dookoła widzą rozpadające się rodziny, nieszczęśliwe rodziny i każde słowo, które może ich pokrzepić, które może im dodać otuchy, że życie w szczęśliwej, pięknej, normalnej, dobrej rodzinie, wiernej rodzinie jest możliwe, jest zawsze witane z ogromnym entuzjazmem. I mi się wydaje, że w naszych rodzinach obecnie zbyt mało opowiadamy także historii rodzinnych, za mało opowiadamy historii z życia dziadków, babci i ci młodzi ludzie czasami się wydają, jakby byli bez korzenia. Jakby gdzieś tam zabrakło jakiejś opowieści. Oni nastawiają uszu cały czas. Gdzie te opowieści są?
Erik Malta. Przyjechałem z Konotopu. Jest to pierwszy raz. Słyszałem właśnie dużo fajnych, naprawdę ciekawych rzeczy o tym. Także chciałem przyjechać, zobaczyć, jak to jest, przeżyć własnym sercem, własną duszą.
I czy legendy się potwierdzają?
Jak na razie tak. Na razie jest genialnie, jest magicznie. Są tak otwarci ludzie. Bardzo się cieszę tutaj, że jestem.
Brat Paweł Teperski, rzecznik prasowy Kapucynów Krakowskich. Już od kilku lat kontynuujemy temat sakramentów świętych i w tym roku zatrzymujemy się na sakramencie kapłaństwa. Ten sakrament chcemy przybliżyć młodzieży, ukazując poszczególne osoby. Świętego Jana Marię Wianeja, świętego ojca Pio, błogosławionego Jerzego Popiełuszkę oraz naszego kapucyna, sługę Bożego Serafina Kaszubę. Rycerze Światła nawiązujemy w tym roku do tematyki 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, ale nie tylko. Również chcemy wspominać tą datę z roku 312, kiedy to Konstantyn zwyciężył i kiedy ukazał mu się ten zwycięski krzyż z hasłem "W tym znaku zwyciężysz". I dlatego również my tutaj pragniemy mówić o tej symbolice, która również ma być tą ewangelizacją, aby przekonywać młodzież, która przyjechała.
Jestem Szymon z Oleśnicy. Przyjechałem tutaj, żeby się nawrócić i powrócić do kościoła, do Boga itp., bo jak wcześniej byłem, to nawet do kościoła nie chodziłem, tak za bardzo czasu nie miałem z rodzicami do kościoła, tutaj przyjechałem. I zobaczyłem, jak to jest być z Bogiem.
Chcemy mówić tutaj właśnie o rycerstwie, o walce. Nie chcemy ukrywać przed młodzieżą, że nasze życie jest swego rodzaju walką, walką z szatanem. Ta walka została wygrana przez Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał i dlatego my jesteśmy po stronie zwycięzcy, ale bierzemy udział w walce. Stąd atrybuty, miecze, zbroja, stąd konferencje również ogniskują się jakoś wokół tego tematu rycerstwa, wokół tematu walki. Ale jest to prawdziwie temat chrześcijański, dlatego tutaj chcemy pomóc tej młodzieży, aby ten czas przeżyty w Wołczynie był przede wszystkim dla nich jakimś takim impulsem, aby potem ten rok, który przeżywają, żeby mieli również jakieś światło, zastanowienie się, przede wszystkim, żeby podjęli refleksję nad swoim życiem.
Sylwia Wolko, z Kępna. Na początku nie byłam przekonana, że nasza religia może być bardzo fajna. Byłam bardziej niedziela w kościele i do domu, no ale od wielu ludzi usłyszałam, że bardzo fajnie jest w Wołczynie, że naprawdę nasza religia nie jest nudna, że można coś przeżyć ciekawego i zachęciło mnie to. Poczułam większą obecność Boga, poczułam, że chcę bardziej uczestniczyć w świecie naszej wspólnoty, naszej religii.
W programie spotkania młodych, które zakończy się w Wołczynie w sobotę, znalazły się modlitwa, nabożeństwa, konferencje i spora dawka młodzieżowej muzyki.
Połowę swojego życia Fryderyk Chopin spędził w Polsce. To przede wszystkim jego młodzieńcze lata, gdy stawiał swe pierwsze kroki jako pianista. W cyklu audycji o tym wybitnym kompozytorze w 200-lecie jego urodzin Rafał Łączny zatrzymuje się tym razem w Warszawie, mieście Chopina. To w stolicy Frycek uczył się gry na pianinie, koncertował i po raz pierwszy się zakochał.
Dość krótko rodzina Chopinów mieszkała w miejscu urodzenia Fryderyka, czyli w Żelazowej Woli. Już w drugiej połowie 1810 roku państwo Chopinowie opuścili majątek skarbków, w którym do tej pory mieszkali, i przenieśli się do Warszawy. To w stolicy, pod okiem matki, na przełomie 4 i 5 roku życia, o czym wspomina Tadeusz Owczuk, kierownik domu urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, młody Fryderyk stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki.
Wiemy, że w tamtych czasach ludzie wykształceni uczyli się rysować, malować. grać, no oczywiście na własne potrzeby, cóż, ta matka zapewne grywała jakieś proste melodyjki, czasami do tańca czy coś, do śpiewania i to wszystko. A w porównaniu z Fryderykiem Chopinem na pewno nie ma co nawet dokonywać porównań, bo umiejętności Fryderyka i matki na pewno były absolutnie nieporównywalne, ale ponieważ zapewne śpiewała mu kołysanki, zapewne miała ładny głos, może jakoś wyczuliła od niemowlęctwa go na tę wrażliwość i Fryderyk Chopin te pierwsze doznania muzyczne może otrzymał od matki, a to, że Pan Bóg dał mu już talent, no to chyba wiele matek śpiewa swoim dzieciom, czy gra i jakichś drugich Chopinów nie ma, więc zapewne ten dar otrzymał od Boga.
Fryderyk szybko objawił swoje wyjątkowe zdolności. Sześciolatek pobierał już lekcje u swego pierwszego nauczyciela, Wojciecha Żywnego. Pierwsze jego kompozycje powstały, gdy miał zaledwie 7 lat. W rok później natomiast odbył się pierwszy publiczny koncert Frycka w Warszawie. Gra Chopina była dość specyficzna. Artysta uderzał w klawiaturę tymi palcami, którymi mu było najwygodniej, a nie tymi, które są zalecane przez podręczniki, szkoły gry czy oznaczenia w zapisie nutowym. Jego specyfika polegała na graniu z duszy, uważa Małgorzata Nowak, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie, muzykolog.
To, że miał świetną technikę, to o tym rzeczywiście świadczy wiele materiałów zapisanych. Że miał rewelacyjny słuch, to nawet taka historia, kiedy był już bardzo chory i leżał w swoim pokoju w łóżku, był w stanie powiedzieć, jakim palcem, jaki dźwięk uderza uczennica grająca w pokoju obok. To znaczy, że to wyczulenie na dźwięk było tak ogromne, że natężenie uderzeniem palca było słyszalne. To jest wręcz niesamowite. Czy dzisiaj którykolwiek pianista gdzieś tam z oddali albo nawet stojąc tyłem do fortepianu potrafi to powiedzieć? Myślę, że nie. Więc ta inność przede wszystkim polegała na tej niesamowitej wrażliwości słuchowej. Zresztą nawet jak wspomina Liszt w swoich zapiskach, to kiedy Chopin siadał do fortepianu, to po prostu czarował. Potrafił tak skupić na swojej grze uwagę słuchaczy. A jeszcze wiadomo, że nie stosował na przykład wielkich forte. Grał cudownym piano, tworzył niesamowite klimaty, nastroje, ale to dlatego, że on grał tak naprawdę duszą i sercem. Oprócz tego, że oczywiście warsztat pianistyczny miał znakomity.
Pierwszy nauczyciel Fryderyka Chopina szybko zorientował się, że jego uczeń jest geniuszem, podkreśla Tadeusz Owczuk.
Kiedy miał 11 lat, napisał poloneza, młodzieńczego poloneza Astur, którego podarował Wojciechowi właśnie Żywnemu i wiemy, że właśnie Żywny stwierdził, dzięki Bogu, właśnie Fryderyk Chopin trafił na ludzi, którzy byli w stanie się przyznać, że ile umieją oni, a ile ten młody człowiek, to Wojciech Żywny stwierdził, że właściwie już więcej nie jest w stanie tegoż młodego człowieka nauczyć. Dlatego Chopin niebawem wstąpił do konserwatorium, czyli do Szkoły Głównej Muzyki. Trafił na też chyba w Polsce wtedy pierwszą osobę w muzyce, jeśli tak można powiedzieć, na profesora Elsnera, który no takowoż i on nie naginał Fryderyka Chopina, nie wskazywał mu takiej, nie wiem, właśnie przez siebie widzianej drogi, ale podpowiadał mu tylko na pewno w kwestiach, w których się może Chopin mniej poruszał, ale trafił dzięki Bogu na ludzi, którzy wiedzieli, kogo mają do obróbki, że się tak wyrażę, czyli szczęśliwie tę swoją wiedzę w porównaniu z geniuszem Chopina umieli umiejscowić, czyli przyznać się nawet do tego, że że mają ucznia na pewno o większych możliwościach niż oni w tym wieku mieli i to też również był powód, że Fryderyk Chopin tak wcześnie opuścił Polskę. Tylko kontakt z innymi kompozytorami, z twórcami znanymi wtedy w Europie mógł pozwolić na rozwinięcie w pełni jego talentu.
W latach 1826-29 Chopin studiował w warszawskiej Szkole Głównej Muzyki, która była częścią konserwatorium. Podjął tam naukę harmonii i kontrapunktu u Józefa Elsnera. To również lata pierwszej wielkiej miłości kompozytora. Śpiewaczkę Konstancję Gładkowską Chopin w liście do swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego określił mianem ideału. Małgorzata Nowak, muzykolog.
Konstancja Gładkowska, wielkie zauroczenie, ale chyba prawdziwe zauroczenie, bo kiedy się słucha drugiej części koncertu F-moll Fryderyka Chopina i jeśli słucha się z tą wiedzą, że napisał właśnie dla tej swojej ukochanej, to my tam tak naprawdę słyszymy jakieś wielkie emocje, wielkie wzruszenie, chyba nieprawdopodobne zauroczenie młodego człowieka młodą damą.
W 1830 roku znany już w całej Warszawie Chopin dał kilka koncertów, na które gremialnie przychodziła publiczność, podkreśla profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny polski muzykolog, jeden z najlepszych znawców życia i twórczości Fryderyka Chopina.
Chopin zaczął od koncertowania publicznego. W 30 roku w Warszawie, przed wyjazdem, na wiosnę, a potem jesienią, dał 3 koncerty. 2 wiosną, jesienią 1. Proszę sobie wyobrazić, że w Operze Warszawskiej na koncert młodego pianisty przychodziło 700-800 osób, oklaskując go z entuzjazmem. Wtedy to Maurycy Muchnacki pisał takie recenzje, które wyprzedzały Roberta Schumana z tym jego słynnym powiedzeniem: panowie kapelusze z głowy, oto geniusz. To już geniuszem właściwie mianował go Maurycy Muchnacki, ale wtedy ważniejsze słowa niż geniusz padły, mianowicie zaprzeczenie fałszu, prawda, zaprzeczenie fałszu, że to, co on gra, jest prawdziwe. Nie ma w tym emfazy, nie ma w tym patosu. To już Muchnacki zauważył.
Fryderyk Chopin przebywał w Polsce do 1830 roku. W listopadzie ostatecznie opuścił Warszawę. Nie wyjeżdżał jednak jako nikomu nieznany artysta. Miał już na swoim koncie m.in. koncerty fortepianowe F-moll op. 21 i E-moll op. 11, także wariacje B-dur, które Fryderyk zagrał podczas wcześniejszego pobytu w Wiedniu, ale również pierwsze mazurki. Genialny kompozytor opuszczał kraj w wieku 20 lat, tuż przed powstaniem listopadowym. Nigdy do ojczyzny już nie powrócił.
Na kolejne spotkanie z życiem i muzyką Fryderyka Chopina zapraszam Państwa już za tydzień. A dziś dziękuję za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.